Prawo i Sprawiedliwość apeluje do desygnowanej na premiera Ewy Kopacz, by nie powoływała na ministra rolnictwa Marka Sawickiego.
Powodem ma być jego nieskuteczność i nieudolność w sprawie uzyskania unijnych rekompensat dla rolników dotkniętych rosyjskim embargiem.
Apel w imieniu PiS-u podpisał przewodniczący klubu tej partii poseł Mariusz Błaszczak. Na konferencji powołał się na wypowiedź komisarza do spraw rolnictwa Daciana Ciolosa.
Wynika z niej wprost, że polski minister rolnictwa nie potrafił skutecznie zabiegać o to, aby rolnicy mogli skorzystać z rezerwy kryzysowej, podkreślił.
Ta rezerwa została rozwiązana przy akceptacji ze strony ministra Sawickiego, a więc rekompensaty nie mogą być wypłacane z puli 400 milionów euro. Są zapowiedziane rekompensaty z puli dużo niższej, 125 milionów euro. Jest to pula przeznaczona na zakłócenia na rynku. Nie na kryzys, tylko na zakłócenia na rynku. Z tej puli skorzystać chce 28 państw Unii Europejskiej. Indolencja, skrajna nieudolność ministra Sawickiego powoduje, że po raz kolejny zapłacą polscy rolnicy, polscy ogrodnicy i sadownicy właśnie za te błędy popełniane przez ministra Sawickiego.
Poseł Mariusz Błaszczak przestrzega w liście Ewy Kopacz, że jeśli w skład rządu przyjmie Marka Sawickiego, to będzie ona współodpowiedzialna za jego skrajną nieudolność.
Skład rządu Ewa Kopacz ma przedstawić jutro rano, a jeszcze dziś wieczorem pozna go prezydent Bronisław Komorowski. Nowy rząd ma być powołany w najbliższy poniedziałek. 1 października z kolei premier ma wygłosić w Sejmie exposé.
Szef PSL Janusz Piechociński zapewnia, że w przyszłym rządzie znajdą się wszyscy dotychczas ministrowie z PSL, a więc także Sawicki.
We wszystkich kopalniach i zakładach kompanii węglowej na każdej zmianie odbywają się masówki dla załóg. Zorganizowali je przedstawiciele związków zawodowych z Międzyzwiązkowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego.
Sztab informuje załogę o sytuacji w kompanii i o postępowaniu zarządu spółki, które, jak wskazują związkowcy, jedynie pozoruje dialog społeczny.
Według sztabu tak zwane konsultacje planu naprawczego kompanii miały służyć jedynie uwiarygodnieniu jednostronnych decyzji zarządu.
Postępowanie zarządu kompanii to lekceważenie pracowników i związkowców, mówi Stanisław Kłysz. Wiceprzewodniczący Górniczej Solidarności podkreśla, że górnicy muszą wiedzieć, jaka naprawdę jest sytuacja.
Zarząd kompanii węglowej notorycznie kłamał w swoim programie naprawczym, przedstawiając co chwilę to inne wersje. Mało tego, przyjmował argumenty do innych rozwiązań w stosunku do poprawy sytuacji w kompanii od strony społecznej, sugerując, że są to dobre pomysły i nimi się zajmie, a za plecami na drugi dzień podpisuje list intencyjny rozpoczynający procedurę sprzedaży kopalń. Dlatego o tym, o złamaniu konsultacji, reguł konsultacji przez stronę zarządu kompanii węglowej, o zagrożeniach wynikających z tego programu naprawczego, o tym, jak podchodzi do naprawy kompanii węglowej to wiceminister Tomczykiewicz, który mówi, że kompanię węglową trzeba rozsprzedać, wtedy będzie naprawiona. No gratuluję pomysłu, jeszcze w historii nie widziałem takiego sposobu naprawy.
Dziś odbywają się także masówki w kopalni Kazimierz Juliusz. Są one związane z podsumowaniem wczorajszej manifestacji i zaplanowanymi na poniedziałek trójstronnymi rozmowami z udziałem wojewody śląskiego.
Jutro Międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy 13 central związkowych z kompanii węglowej podejmie decyzję w sprawie dalszych działań w obronie pracowników i kopalni.
Gdańskie Muzeum Narodowe nie otrzymało zgody pomorskiego konserwatora zabytków na wypożyczenie dzieła Memlinga Sąd Ostateczny.
Obraz miał być prezentowany na wystawie w rzymskim Kwirynale, na retrospektywnej wystawie poświęconej twórczości Hansa Memlinga. W opinii konserwatora obraz należy dokładnie przebadać.
Konserwator Dariusz Chmielewski poinformował, że nie ma prawie żadnych zastrzeżeń dotyczących transportu obrazu oraz warunków, w jakich miałby on być przechowywany.
Wyjaśnił jednak, że chciałby, aby najpierw przeprowadzono badania stanu obrazu, bo bez nich zezwolenie na podróż dzieła byłoby obarczone zbyt dużym ryzykiem.
Decyzje konserwatora poprzedziły przeprowadzone w muzeum ogólne oględziny obrazu. Poza konserwatorem wzięło w nich udział 4 specjalistów z zakresu historii sztuki oraz konserwacji.
Jak powiedział Chmielewski, ogólny stan dzieła oceniono jako dobry, ale niepokój komisji wzbudziły wahania temperatury i wilgotności w sali ekspozycyjnej oraz w samej gablocie.
Portret ten wykonany jest na blaszce cynowej, która podlega procesowi starzenia i wprost w tym raporcie stwierdzono, że stan zachowania i choroba cyny oraz odpadanie warstwy malarskiej jest wprost przeciwwskazaniem do transportu obiektu. Dodatkowo komisja uznała, że zagrożenia tej warstwy malarskiej występują w transporcie na styku obrazu z ramą, gdzie następują przesunięcia warstwy podobrazia w ramie, mogą doprowadzić do uszkodzenia, do wykruszenia tej warstwy malarskiej. Te argumenty powodują, że nawet jeśli to ryzyko jest zminimalizowane, to ono nadal nie zostało w mojej opinii wyeliminowane.
Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku, gdzie obraz na co dzień się znajduje, zapowiedział odwołanie się od decyzji do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Sąd ostateczny został namalowany przez Hansa Memlinga przed 1471 rokiem i uważany jest za najlepsze jego dzieło. Obraz w formie tryptyku jest jedynym dziełem niderlandzkiego twórcy w polskich zbiorach muzealnych.
Prezydent Rosji Władimir Putin groził krajom NATO i Unii Europejskiej inwazją wojskową, napisał Süddeutsche Zeitung. Powołał się przy tym na informacje unijnej służby zagranicznej w Brukseli.
Według niemieckiego dziennika Putin miał grozić podczas rozmowy z szefem państwa ukraińskiego Petrem Poroszenką.
Prezydent Rosji miał mu wtedy powiedzieć: gdybym chciał, rosyjskie oddziały mogłyby w ciągu 2 dni być nie tylko w Kijowie, ale także w Rydze, Wilnie, Tallinie, Warszawie lub Bukareszcie.
Komisja Europejska poinformowała o tej wypowiedzi szefów państw i rządów Unii Europejskiej pod koniec sierpnia. Kreml skrytykował go za ujawnienie treści prywatnej rozmowy.
W rozmowach z Poroszenką Putin ostrzegł go, by nie liczył za bardzo na Unię Europejską. Prezydent Rosji twierdzi, że dzięki swoim dwustronnym kontaktom jest w stanie doprowadzić do powstania blokującej mniejszości w Radzie Europejskiej, która uniemożliwi podjęcie niekorzystnych dla Rosji decyzji.
Dziś przeważać będzie zachmurzenie małe.
Temperatura od 20 stopni na północnym wschodzie oraz miejscami na wschodzie do 23 stopni na zachodzie, a na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich od 18 do 21.
Wiatr na ogół umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.
Na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali, ciśnienie będzie powoli spadało.
To były wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.